O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz
i Grzegorz Chryliński
i Łukasz Kanafa. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj dla Was porcję informacji na temat tego, co można zobaczyć w kinach i co można zobaczyć na platformach.
Zaczniemy od oczywiście wielkiego ekranu, czyli od filmów, które warto zobaczyć, warto się do kina wybrać, a zaczniemy od filmu pod tytułem Wieloryb. I to nie jest kino z natury National Geographic.
No nie, nie jest to kino, jest to najnowszy film Darrena Aronofskiego, którego zapewne pamiętacie Państwo chociażby z Czarnego Łabędzia czy z Rekwiem dla snu. Aczkolwiek jego najnowszy film, Wieloryb, nominowany w trzech kategoriach do Oscarów, bo tutaj jesteśmy już coraz bliżej 12 marca i rozdania Oscarowego, między innymi za główną rolę Brendan Fraser, pokazuje zarówno on, jak i Aronofski, że opowiadanie współczesne o tym, w jaki sposób możemy postrzegać niepełnosprawność albo w jaki sposób podchodzić do tematów społecznie bardzo wrażliwych, czy kontrowersyjnych, czy takich, które wymagają bardzo dużo uwagi ze względu na dobór słów. No, jest to sprawa, którą kino może poruszać i która według mnie Aronofskiemu udaje się znakomicie. Już przedwczoraj miałem okazję zobaczyć Wieloryba w kinie Wisła w Warszawie i podobnie jak większość zebranych, wychodziłem z kina co najmniej zafrapowany tym, w jaki sposób można opowiadać o człowieku, który, no właśnie, z jednej strony jest trochę Moby Dickiem, z drugiej strony jest takim białym wielorybiem, z trzeciej strony próbuje być ojcem, pomimo tego, że dokonał wyborów, no nie najlepszych, zwłaszcza, no jak czas pokazał, także w jego własnej ocenie, nie tylko jego najbliższych. Film zdecydowanie warty polecenia, choć wydaje mi się, że raczej jest to kino bardzo kameralne. Kino spod znaku teatru telewizji, które nie ma takich fajerwerków, czy takiej mocy sprawczej, jak miało na przykład dla mnie Rekwiem dla snu już ponad 20 lat temu, czy takiej psychodelicznej ciągłości i wstrząsu, jaki niósł ze sobą Czarny Łabędź i znakomita rola Natalii Portman. Tym niemniej, wydaje mi się, że Aronofskiemu udaje się w kinie i w Wielorybie coś, co nie udaje się bardzo wielu komentatorom, zwłaszcza tym spod znaku społecznego. On w języku artystycznym pokazuje, jak bardzo zmieniają się nasze czasy i jak wiele można powiedzieć, nie mówiąc wprost. Świetne kino. Warto się wybrać.
I tam chyba charakteryzacja jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o głównego bohatera.
Tak, wydaje mi się, że Brendan Fraser to, jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że jest to oczywisty Oscar dla pierwszoplanowego aktora dla roli męskiej. Jest nie do poznania. To prawda, że on bardzo przytył do tej roli i mówiąc o Wielorybie jako tytule i patrząc na Brendana Frasera, no, ma się nieodparte wrażenie, że jest pewna korelacja. Aczkolwiek mam też wrażenie, że Brendan Fraser do tej roli wprowadził bardzo dużo swojej wrażliwości, której nie do końca było widać, której może nie do końca pokazywał w swoich wcześniejszych filmach. On też już od bardzo dawna nie miał nawet ról epizodycznych, co dopiero mówiąc o rolach pierwszoplanowych. I tutaj nagle wyłonił się jakby no, na pierwszy plan, no, nie tylko i wyłącznie swoją ogromną postacią, ale przede wszystkim znakomitym emploi ekranowym.
Fajnie, że z takiej roli komediowej przechodzi do takiej roli bardziej poważnej. Kolejny film też będzie bardzo poważny, bo traktuje o dorastaniu i traktuje o przyjaźni dwóch chłopaków lat 13, którzy troszeczkę wkraczają w takie nastoletnie życie i wszystkie chyba filmy, które mamy dzisiaj, to takie kino bez wielkich wodotrysków i efektów specjalnych, bardziej psychika tutaj jest ważna w tych filmach. Kolejny film to Blisko.
Tak, Lucas Daunt, pozwolę sobie zacytować z wywiadu za miesięcznikiem, w tym wypadku dwumiesięcznikiem Kino 1-2-2023. Noszą w sobie potrzebę kręcenia intymnych, osobistych filmów dotykających kwestii tożsamości i płci, które niepokoiły mnie jako dziecko i nastolatka. Kino może być sposobem na to, by poczuć się widzianym, może zaproponować inną perspektywę patrzenia na świat. Igo, właśnie, Lucas Daunt jako rocznik 91, to jedno z tych najmłodszych dzieciątek Cannes, ulubieniec już tego festiwalu od paru dobrych lat, od co najmniej 2018. Czy uważasz, że mówi także głosem twojego pokolenia?
Myślę, że tak. Myślę, że ten film w ogóle porusza bardzo ważną kwestię tożsamości właśnie i tego, co ludzie i ich opinie mogą nam zrobić. Bo to jest film naprawdę niezwykły, bardzo bliski bohaterom, bardzo też kameralny i ogromnie emocjonalny. Naprawdę się go ogląda z zaciśniętym żołądkiem. No mamy tam historię dwóch chłopców, przyjaźni dwóch 13-letnich chłopców, którzy są właśnie bardzo blisko siebie, przez co narażają się na śmiech ze strony rówieśników, na wyzwiska, znaczy właśnie, czy to są wyzwiska, to też taka ciekawa kwestia, że możemy kogoś nazwać homoseksualistą, jest to obraźliwy kontekst, zwłaszcza w tym wieku nastoletnim i w tym filmie właśnie się to pojawia. I przez to, że właśnie ci chłopcy są tak narażeni na taki ostracyzm ze strony rówieśników, zupełnie niesłuszny, bo oni po prostu się ze sobą przyjaźnią i spędzają mnóstwo czasu, jeden z nich się odsuwa od tego drugiego i to jest w tym właśnie wieku, w tym wieku dojrzewania, tak ogromna rana dla tego chłopca. On się czuje tak opuszczony, że decyduje się na bardzo dramatyczny krok i myślę, że właśnie takie grzebanie w tym okresie nastoletnim, tak to nazwę, jest trochę cechą tych młodych reżyserów, dlatego że żyjemy, no już teraz nie, ale do tej pory żyliśmy w czasach względnie spokojnych politycznie, więc wydaje mi się, że też nie byliśmy tak zaangażowani w takie sprawy i bardziej się zwracamy w kierunku takim emocjonalnym i tożsamościowym i to bardzo w tym filmie widać.
No też mnie się wydaje, że pomiędzy byciem jednym z chłopaków, którzy nie płaczą, a byciem mazgajem jest cały wszechświat stanów emocjonalnych, które w kinie rzadko były pokazywane do czasu, gdy właśnie Lucas Dont, no chyba on najwyraźniej z młodych reżyserów o tym mówi, no przynajmniej jeśli chodzi o pokazywanie jego filmów na festiwalach, jest z tego najbardziej znany. No ale to się zmienia faktycznie. Wydaje mi się, że mówienie o tym to jest bardzo dobra sprawa. To, że młodzi mężczyźni zaczynają identyfikować przede wszystkim przed samymi sobą swoje stany emocjonalne, a co więcej, potrafią je nazywać, zwłaszcza przed samymi sobą, to na pewno nikomu nie zaszkodzi. W tym procesie słusznie zwracasz uwagę na to, że jest to bardzo drażliwa rzecz i trzeba być bardzo uważnym, zwłaszcza będąc pedagogiem, zwracać uwagę na to, co może się wydarzyć, bo faktycznie film pokazuje, co nie jest zresztą oderwane od rzeczywistości w mojej ocenie, jak bardzo dramatyczne mogą być konsekwencje no, zbyt jednoznacznego określania czy nazywania pewnych emocji.
Też oglądałam bardzo ciekawy materiał przed seansem, w którym reżyser się wypowiadał o tym, jak przeprowadzał casting i jak rozmawiał z tymi chłopcami. I rozmawiał z chłopcami właśnie w wieku tych bohaterów, którzy mieli tak 12-13 lat, ale też z takimi 17-latkami. Rozmawiał z nimi o tym, jak postrzegają przyjaźń pomiędzy mężczyznami i powiedział, że to jest 4-5 lat różnicy wiekowo, a to jest bardzo duża różnica w tym, jak oni się wypowiadają o przyjaźni, że właśnie w tym wczesnym wieku to jest bardzo czyste uczucie i oni naprawdę chcą być ze sobą cały czas i dzielić się ze sobą całym swoim życiem, a później coraz bardziej się od siebie odsuwają i coraz większy dystans się między nimi tworzy i to też jest bardzo ciekawe.
No i potem koledzy o swoich uczuciach nie gadają, mamy tego przykład w serialu Samca Alfa.
Na przykład o którym mówiliśmy, który Państwu rekomendowaliśmy i który jest serialem polskim, który też dużo mówi o mężczyznach.
Film blisko będzie można obejrzeć w CSK w przyszły weekend, z tego co kojarzę.
Albo w kinie Bajka.
Albo w kinie Bajka.
Codziennie, zdaje się, o 18 jest seans.
Teraz w trochę starsze uczucie wkroczymy, bo przed nami kolejny tytuł. Heaven in Hell. Na polski można przetłumaczyć Niebo w piekle. I to jest polska produkcja. Troszeczkę można na pierwszy rzut oka mieć skojarzenie z 365 dni, bo podobna jest tematyka, nawet aktor jest ten sam, który grał w tamtej produkcji. No i tutaj jest miłość między dojrzałą kobietą a bardzo atrakcyjnym mężczyzną.
Ale kobieta też jest atrakcyjna.
No tak, oczywiście, że tak.
W tej roli Magdalena Boczarska, ale no jej postać ekranowa jest o 15 lat starsza od, no to wiarygodne, od Simone Susinny, to tenże aktor określony przez Grzegorza bardzo przystojnym, no zgadzam się. Czy ten romans faktycznie się sprawdza? Czy proponując Państwu zobaczenie Heaven in Hell, bo to była propozycja na walentynki, ja sam bardzo długo myślałem, bo dosyć krytyczny byłem w stosunku do tego, jak ten film oglądałem jeszcze przed walentynkami. Za film odpowiada Tomasz Mandes, dla tych z Państwa, którzy znają jego wcześniejsze filmy, którzy je lubią, to na pewno nie trzeba więcej rekomendacji, bo Heaven in Hell to kolejna produkcję spod znaku tegoż reżysera. On kręci kino bardzo popularne. On kręci kino głównie korzystając ze sprawdzonych już klisz kina mainstreamowego, polskiego kina mainstreamowego. W tym wypadku postanowiłem jednak zarekomendować ten film głównie ze względu właśnie na obecność na przykład Magdaleny Boczarskiej, bo ona do swojej roli kobiety sukcesu, sędziny, wprowadziła coś, czego w mojej ocenie do tej pory brakowało, przynajmniej w niektórych filmach Tomasza Mandesa, bądź na przykład właśnie w produkcjach pokroju 365 dni, a mianowicie są takie momenty, w których sam się złapałem na tym, że naprawdę oglądam fajne aktorstwo. No i właśnie, głównie oglądałem fajne aktorstwo, czy to w przypadku Janusza Chabiora, który pojawia się na ekranie raczej rzadko, czy właśnie w przypadku Magdaleny Boczarskiej. I ten film jest troszeczkę inny. Raz, że w pewnym momencie sam sobie doszedłem do wniosku, że można się irytować na przewidywalność, czy na to, że to kino faktycznie już jest za bardzo znane i już po prostu to nie chwyta, aż do momentu, w którym oglądamy zdjęcia Półwyspu Helskiego z drona. To na dużym ekranie wygląda to znakomicie. No ale właśnie, czy tylko i wyłącznie z powodów widoków oglądać filmy? Czy sama historia pasuje? Wydaje mi się nawet, że tak. Pomiędzy Olgą i Maxem jest ta chemia, która może działać, która mogłaby się sprawdzić właśnie na sensie walentynkowym. Ale o ile pojawia się w pewnym momencie na ekranie córka Olgi, ta jest już z kolei aż pewnego rodzaju karykaturą, bym to wręcz określił, tego, w jaki sposób można reprezentować bunt młodzieńczy, zagalopowany już nawet do 20 paru lat. Bardzo nierówna to produkcja, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o mainstream polski, można się na to wybrać.
No bardzo chwalisz ten film.
Czyli to masz zupełnie inne zdanie.
Zupełnie inne zdanie i ja chcę powiedzieć, że fakt, że ja na ten film poszłam, jest wyrazem mojej ogromnej sympatii do naszych słuchaczy, bo sama z własnej woli nigdy bym tego nie zrobiła. Może nie będę tutaj mówić, że oddajcie mi moje zmarnowane 2 godziny, ale dla mnie ten film był bardzo trudny w odbiorze. Zdjęcia, okej, tutaj się zgodzę, zdjęcia były świetne. Magda Boczarska bez retuszu też wyglądała bardzo dobrze na ekranie, ale ani chemii pomiędzy bohaterami nie widziałam. Zabrakło mi bardzo logiki w zdarzeniach, które są tam przedstawiane. Bardzo to było wszystko oczywiste i naprawdę wzdychałam z takim zniecierpliwieniem, oglądając ten film. Dialogi były po prostu koszmarne i bardzo drewniane. Dla mnie nie. Ja tego nie polecam.
A jakbyś miała porównać do tego filmu, do którego ja porównałem na początku, 365 dni.
Nie widziałam 365 dni,
jakie
więc
masz
nie
szczęście
porównam.
W życiu, naprawdę.
Ja tak, dbam o to, żeby oglądać raczej dobre kino.
No właśnie, ja sobie zrobiłem całkiem sporo notatek z tego filmu, co też świadczy o tym, jak bardzo dla mnie ten seans był owocny, że tak to określę. Między innymi napisałem sobie, że u Mandesa życie i szczęście dzieje się w rytm spokojnej muzyki plumkania na pianinie i skrzypcowym mizianiu. No i faktycznie, i jeszcze dopisałem, dialogi są tylko po to, by się kłócić.
Tak.
Także na dobrą sprawę pokazywane jest szczęście, właśnie to mizianie, spokojna muzyczka, ładne zachody słońca, a w momencie, w którym bohaterzy, postaci zaczynają ze sobą rozmawiać, to zazwyczaj się kłócą, krzyczą na siebie.
No i ta relacja matki z córką jest karykaturalna wręcz i też zwróciłam bardzo uwagę na to, bo mnie to jakoś uderzyło, ile jest wulgaryzmów w tych ich dialogach i się zastanowiłam nad tym, czy to naprawdę jest konieczne. Czy aż tak ta relacja jest zaogniona, że rzeczywiście tego to wymaga? I jeszcze nie powiedziałam o tym, co też mi się bardzo nie podobało, czyli o Sebastianie Fabiańskim, który zdecydowanie nie należy do moich ulubionych aktorów, a ta rola tylko to utwierdziła.
No tak, Heaven i Hell na to wychodzi, że na własną odpowiedzialność.
No ale dla zobaczmy, mnie hell.
Mamy i Heaven i Hell w dyskusji, więc właśnie chyba o to chodziło. Wracamy na platformy. Dużo dobrego na platformach, a zaczniemy od filmu, który Iga poleciłaś, żeby, serialu, który poleciłaś, żeby zerknąć i zobaczyć w tych dniach przed naszą audycją. I dziękuję ci bardzo, bo to jest serial, który i mnie, i moją małżonkę wciągnął niesamowicie. Mówię tutaj o serialu Śnieżna Dziewczyna. To jest historia dziennikarki, młodej dziennikarki, która prowadzi śledztwo w sprawie porwania młodej dziewczynki podczas Święta Trzech Króli. To wszystko dzieje się na zatłoczonych ulicach. I tak naprawdę z każdym kolejnym odcinkiem ten serial wciąga jeszcze bardziej. Zamiast na pytania odpowiadać, to tych pytań w głowie tworzy się jeszcze więcej. Bez efektów specjalnych, ze świetną grą aktorską. Dziękuję. Chciałem tak podziękować.
No bardzo mi miło, że przypadł ci do gustu ten serial. Ja też się bardzo w niego wciągnęłam i rzeczywiście obejrzałam go chyba w przeciągu jednego lub dwóch dni, już dokładnie nie pamiętam.
To jest 6 odcinków, więc można.
Tak, można, zwłaszcza, że on naprawdę stawia te pytania i bardzo szybko chcesz znać na nie odpowiedź, bo one naprawdę nie dają spokoju. A rozwiązanie tej zagadki też jest, no, nieoczywiste.
Jeszcze nie skończyłem, więc nie mów, bo...
A, dobrze.
Zostawiłem sobie na dzisiaj dokończenie tej sagi.
No to może pokrótce o czym Śnieżna Dziewczyna, czy dużo śniegu?
Nie, tam...
Śnieg jest metaforyczny tutaj.
W ogóle to nie wiem, dlaczego jest tytuł Śnieżna Dziewczyna.
No, też
to się wyjaśnia w ostatnim odcinku, więc chyba nie będę tego mówiła na głos. Nie chodzi na pewno o ten śnieg, który za oknem można obserwować w zimie. Chodzi o zjawisko takie, jak mamy w telewizorze, kiedy się psuje i śnieży. Mhm. To tutaj o to chodzi.
To dlatego na tych kasetach jest takie... Dobrze.
Dobrze, ale pilnujmy, żeby nie spoilerować, skoro faktycznie...
Serial skacze w czasie. Jest 2010 data, kiedy dziewczynka jest porwana i potem 2016, kiedy sprawa wraca wraz z kasetą, która się pojawia na komisariacie.
O dziwo, kasetą VHS.
VHS,
tak. W 2016 roku to niezła ekstrawagancja.
I tak krążymy między tym czasem, czyli rokiem, w którym dziewczynkę porwano i rokiem, w którym to wszystko się powinno wyjaśnić. Wyjaśnia się, rozumiem.
Wyjaśnia się, ale krążymy też w czasie i dowiadujemy się o historii tej dziennikarki, która też jest bardzo dramatyczna, tak. Bo dziennikarka szuka sprawców wydarzenia, które dotknęło bezpośrednio właśnie ją. Okazuje się, że to wszystko jest w pewnym sensie ze sobą połączone.
Nie czujesz, że bohaterka, bo ona jest taka trochę społecznie wycofana, nie angażuje się, unika tłumów, widać, że ma traumę i ta aktorka tak gra, że w serialu ona trochę zanika, że my w serialu jej nie widzimy.
Tak.
Inni bohaterowie są bardzo wyraźni, a ona stara się być tak na uboczu.
Tak. No ale to wszystko jest wynikiem właśnie tego, co ona przeżyła. Myślę, że po tej traumie jest to trochę naturalnym odruchem.
Kolejny z seriali hiszpańskich, które dają radę, na to wychodzi.
Tak,
jak
oczywiście.
Najbardziej.
Grzebiemy w sprawach kryminalnych i w tym temacie zostajemy, bo na VOD TVP pojawiła się druga seria, drugi sezon. Dla mnie jednego z najlepszych polskich seriali ostatnich lat, i to jeszcze przez Telewizję Polską wyprodukowanego, Archiwista. Pierwszy sezon chłonąłem jak gąbka. Ja uwielbiam wokal aktora, o którym za chwilę powiemy, i jego grę, czyli Henryk Talar. To jest taka kamfora na nerwy. Nawet jak są sceny akcji, czy sceny takie, które trzymają w napięciu, to jego głos jest taki łagodzący taki.
No właśnie, wcześniej ty mi podziękowałeś, teraz ja tobie podziękuję, bo ja Archiwisty jakoś nie obejrzałam, przegapiłam. I zaczęłam oglądać od pierwszego sezonu i to jest serial skonstruowany trochę tak jak wiele tych seriali TVP, czyli mamy jedną sprawę kryminalną na jeden odcinek i to się świetnie sprawdza.
Ja pracowałem przez... Żeby teraz nie skłamać, bo się na mnie obrażą, ale ponad 10 lat w archiwum.
A, no to dlatego jest ci tak bliski ten serial. I jest świetny i rzeczywiście ta rola Henryka Talara jest po prostu urocza. Ja nie umiem tego nazwać innym słowem. On jest wspaniały.
Dla mnie ten serial wiąże się z bardzo fajną historią. Ja go zobaczyłem, pierwszy sezon zobaczyłem mniej więcej w okolicach czerwca w towarzystwie i wyobraźcie sobie, że zobaczyliśmy serial jednego wieczoru i wsiedliśmy w auto i pojechaliśmy do Żerdowa. Dlatego, że serial dzieje się w Żerdowie, tak bardzo nam się spodobało, że chcieliśmy to miasto zobaczyć. To jest kolejno z takich produkcji, które pokazuje nieoczywiste lokacje na kręcenie serialu, a Żerardów do takich lokacji zdecydowanie należy. Dużo jest go pośród tych wszystkich. zdaje się nawet, zgadzam się tutaj, w zupełności fajnych, ciekawych, interesujących, czasem bardzo mrożących krew w żyłach historii. Świetne też aktorstwo, nawet jeśli się prześledzi pełną obsadę i twórców, widać, jak ogromną rzeszę polskich aktorów zaproszono do współpracy przy organizacji tego serialu. Przeglądałem listę na przykład, żeby znaleźć jednego z tych złych aktorów, Bazyla. No i faktycznie wtedy miałem okazję się przekonać, że bardzo wiele osób, co też widać na ekranie, pracowało przy Archiwiście. Trafił na Netflixa w zeszłym roku razem z kilkoma innymi serialami TVP i wydaje mi się, że teraz właśnie na vodtvp.pl można oglądać drugi sezon i to jest świetna nowina, bo ten serial bardzo trzyma poziom.
Tylko trzeba zapłacić, to już od razu mówimy, to jest teraz płatna wersja, ale znając życie, jak przeleci drugi sezon na VOD, to trafi potem do telewizji i tam też będzie można Henryka Mikosa, jego przygody śledzić. Gorąco polecamy. Po pierwszym odcinku jesteście, drugiej serii? Czy jeszcze tak. Nie?
Nie, ja tak. Zaczęłam pierwszą serię, tak?
Ja jestem.
Jak trzyma poziom jedynki?
Ja jestem tak, aczkolwiek... Chociaż nie będę spoilerował.
Czy trochę przekombinowane?
Nie. Właśnie nie, aczkolwiek mam wrażenie, że no to trzeba jednak zobaczyć pierwszy sezon. Jak ja oglądałem go w zeszłym roku i teraz włączyłem pierwszy odcinek z drugiej serii, to pewne rzeczy już zapomniałem. I wydaje mi się, że no, są pewne nawiązania, ale jednak dużo łatwiej byłoby oglądać ten serial w skali od pierwszego sezonu właśnie do drugiego.
I na VOD nie ma, tak jak na Netflixie, że dostajemy na przykład podsumowanie pierwszego sezonu przed kolejnym sezonem. Na VOD tego nie ma. Ale jest dobra informacja, pierwszy sezon jest całkowicie bezpłatny, więc można sobie obejrzeć i tą historię nadrobić.
Ale myślę, że nawet warto za ten serial zapłacić, dlatego że on jest naprawdę świetnie zrealizowany, świetnie trzyma właśnie ten odpowiedni poziom i zabawy, i tego kryminału, a te sprawy też nie są na tyle właśnie mrożące krew w żyłach, żeby nas odrzucały, tylko są przedstawione w taki prosty, łagodny sposób.
Zachęcamy, żeby Archiwista obejrzeć, jeżeli ktoś jeszcze nie widział drugi sezon, ale pierwszy koniecznie nadrobić, jeżeli ktoś nie miał okazji, bo to jest naprawdę kawał dobrego polskiego kina. Przechodzimy do kolejnego tytułu, bo tytuł nie polski kompletnie, no, gdzie Polska i kosmonauta. No dobra, no mamy jakieś tam koneksje z tym, co jest na niebie, no ale bez przesady. I teraz mam prośbę, bo ja nie widziałem tego serialu jeszcze. Po prostu nie miałem czasu, bo premiera była w piątek. Więc mówcie tak, żeby mi nie spoilerować, ok? Dziewczyna i kosmonauta.
Dziewczyna i kosmonauta.
Na Netflixie.
Tak jest. Od wczoraj możemy oglądać Dziewczynę i kosmonautę. Ja miałem okazję zobaczyć prawie dwa odcinki i jestem w mocnym szoku. Takim pozytywnym. Widziałem, że niektórzy na Filmwebie, jeden komentarz taki widziałem, w którym ktoś napisał a propos polski Top Gun w kosmosie. No, może trochę tak, może trochę nie, ale te referencje z Top Gunem widać ewidentnie. Byłem w szoku w drugim odcinku, jak pojawiają się, no być może, to będzie może trochę uchylenie rąbka tajemnicy, jak pojawiają się F-16, które szybują i faktycznie ma się wrażenie, że się przenosi do 86 roku i się ogląda Top Guna. Postaci też są wzorowane trochę na chociażby Mavericku i Ice'ie, co no właśnie, jest trochę na granicy kiczu czy popadania w grafomanię, ale wydaje mi się, że można to, mając na uwadze cały serial, można to wziąć na dobrą kartę. Bardzo dużo muzyki, jest to bardzo nowoczesny serial. Mam wrażenie, że od czasu Wielkiej Wody tak bardzo różnorodnego polskiego serialu nie było na Netflixie i jestem bardzo ciekawy, co dalej się okaże. Aczkolwiek, czy bardzo się zachwycać? Wiele tematów przyszło mi do głowy, kiedy oglądałem pierwszy serial. Na przykład, to mogę powiedzieć, w 2052 roku się zaczyna i byłem ciekawy, jak zostanie to pokazane na ekranie. I mam wrażenie, że jest to pewna projekcja nowoczesności, którą dzisiaj dla nas jest nowoczesnością. Nie jest to takie odkrycie, jak było w przypadku Łowcy Androidu z 82 roku, który opowiadał o takiej przyszłości, którą na ówczas no, trudno było sobie nawet wyobrazić i otwierał zupełnie nowe wszechświaty. W przypadku Dziewczyny i kosmonauty mam wrażenie, że tego nie ma. Jest to doprowadzone do nie tyle perfekcji, co pogłębione to, co my mamy już dzisiaj a propos nowinek technologicznych. Moda mi się podobała. Jest jedna scena imprezy na dyskotece i moda, zwłaszcza pań, jak się ubierają w przyszłości. Jest tam kilka naprawdę fajnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, które w polskich produkcjach do tej pory się nie pojawiały. Jedna z moich pierwszych refleksji była taka, że między innymi to jest fajne w Netflixie, że tego typu produkcje mogą zostać zrealizowane, bo nie wyobrażam sobie u publicznego nadawcy, żeby ktoś przyszedł z takim pomysłem i żeby naprawdę z takim zapałem i z taką wszechstronnością zostało to wykonane. Zwróciłem uwagę na przykład na kule ortopedyczne, które w pewnym momencie się świecą. No jestem ciekawy, co powiedzą widzowie nieco starsi ode mnie, a zwłaszcza ci nieco młodsi. Czy dla nich to będzie trąciło myszką, jakby powiedzieli ci starsi, a młodzi by powiedzieli, że będzie cringe'owe.
No i tutaj też jest ich dużo i rzeczywiście realizacyjnie ten serial jest świetny i aktorsko też jest świetny i jest znowu ta ogromna Netflixowa dbałość o szczegóły, tak jak tutaj właśnie mówisz o tej kuli. Ale sama historia jakoś tak mnie nie wciągnęła i oczywiście dam szansę, bo widziałam tylko jeden odcinek. Ale jakiś czas temu rozmawialiśmy o Brokacie, zobaczyłam 3 odcinki i odpuściłam, bo w ogóle mnie ten serial nie porwał. Jestem ciekawa, czy tutaj będzie inaczej, czy też po 3 odcinkach odpuszczę. Mam nadzieję, że nie, bo zapowiada się ciekawie. I właśnie z dużą przyjemnością oglądałam to, co się dzieje na ekranie. Może nie pomiędzy bohaterami, ale wszystko to, co tam widać, jest naprawdę fascynujące.
Tym bardziej, że jeśli chodzi o polskie produkcje, które wybiegają w przyszłość, no jest bardzo mało takich filmów czy seriali. Ostatni z takich filmów, który zresztą doczekał się swojej premiery kinowej. Ja go widziałem na festiwalu warszawskim, dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę. Już wtedy zwróciłem uwagę na to, że jest bardzo mało historii opowiadanych o tym, jak może wyglądać właśnie na przykład Polska w roku 2052. Już samo to jest dla mnie na tyle ciekawe, że jestem... chętnie poznam tę historię.
No i nie dodaliśmy, że serial był częściowo kręcony w Lublinie, więc też z tego względu warto go zobaczyć.
Tyle byłoby ode mnie.
I ode mnie również.
Wspaniale. I od Igi wychodzi na to, że też dziękujemy Państwu za uwagę. Dzisiaj bardzo się rozgadaliśmy. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa pójściem do kina czy sięgnięciem po filmy na platformach. Mam nadzieję, że będziecie z nami także za tydzień. Tuż po 14:00 przywitają Was
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.